księże biskupie, bracia w kapłaństwie, siostry i bracia, uczniowie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Wigilia uroczystości wniebowstąpienia Jezusa i liturgiczne wspomnienie drogi, którą przebyła Maryja, aby zanieść dobrą nowinę do domu Zachariasza i Elżbiety, uświadamiają nam, że być uczniem Jezusa oznacza być nieustannie w drodze, być posłanym. Misja, posłanie to jeden z trzech fundamentalnych wymiarów tożsamości ucznia Jezusa. Pierwszym jest osobiste spotkanie z Mistrzem i wezwanie do naśladowania: pójdź za mną. Drugim ustanowienie wspólnoty i zaproszenie do przebywania razem. Przywołał tych, których sam chciał, i ustanowił 12, aby zawsze z nim byli. Kolejny etap drogi z Jezusem to czas misji. Uczniowie ze słuchaczy i obserwatorów mają stać się głosicielami. Teraz to oni są posłani. Ich zadaniem jest naśladowanie tego, co czynił Jezus, posłany przez Ojca, czyli głoszenie słów dobrej nowiny i budowanie Bożego Królestwa. Wniebowstąpienie z jednej strony zamyka ziemską historię Jezusa, a z drugiej strony otwiera czas Kościoła, czyli wspólnoty uczniów, w której żyje i jest obecny zmartwychwstały Pan. Opisując wydarzenie wniebowstąpienia, ewangelista mówi, iż Jezus oddalił się od swoich uczniów i obłok zabrał go im sprzed oczu. Jego odejście, oddalenie się, zniknięcie nie oznaczają jednak nieobecności, a wręcz przeciwnie, zapoczątkowują nową formę obecności. Od tamtego momentu obecność Jezusa nie będzie już fizyczna, dostrzegalna, ograniczona w czasie, przestrzeni, ale będzie obecnością duchową, niczym już nieograniczoną, dostrzegalną przez znaki, dzięki wierze. Przedtem był blisko uczniów w swoim ludzkim ciele. Teraz będzie jeszcze bliżej przez swojego ducha parakleta, którym już niebawem zostaną namaszczeni wierzący w Niego. Niebowstąpienie po 40 dniach od zmartwychwstania to początek misji uczniów, początek Kościoła. Skoro Jezus nie jest już widzialnie obecny, to zadaniem uczniów jest głoszenie Jego obecności i świadczenie o niej całym życiem. Misja wspólnoty uczniów nie polega więc tylko na bezczynnym wpatrywaniu się w niebo i oczekiwaniu na Jego powrót, ale na spojrzeniu ku ziemi, ku codzienności oraz na odkrywaniu i głoszeniu znaków Jego obecności. Dwaj Boży wysłańcy w białych szatach, którzy w wielkanocny poranek przy pustym grobie uświadomili przestraszonym kobietom, że szukają Jezusa w niewłaściwym miejscu. Szukają żyjącego wśród umarłych. Teraz zwracają się do zastygłych w bezruchu i patrzących w niebo uczniów. Dlaczego stoicie? Dlaczego patrzycie w niebo? Jakby chcieli im powiedzieć: nie stójcie. Ruszajcie w drogę, bierzcie się do roboty. Teraz wasza kolej. Przypomnijcie sobie, co On wam powiedział. Będziecie moimi świadkami wszędzie, aż po krańce ziemi. Idźcie i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów. Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki. Idźcie i głoście: nadchodzi już Boże Królestwo. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Prośmy Ducha Świętego, aby przypomniał i nam słowa Jezusa. Aby przypomniał nam o naszym namaszczeniu, przez które staliśmy się Chrystusowi i zostaliśmy posłani. Prośmy Ducha, abyśmy patrząc w niebo, gdzie zasiada Chrystus, stali twardo na ziemi i uczyli się budować Jego Królestwo. Prośmy Ducha Świętego, aby wypchnął nas z naszych ciasnych i wygodnych zamknięć i poprowadził do świata, do ludzi spragnionych słowa dobrej nowiny. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych oczu, uszu, serc. Bez Ciebie czytamy książki i nie przybywa nam mądrości. Bez Ciebie długo dyskutujemy i nie dochodzimy do porozumienia. Bez Ciebie widzimy jedynie przypadkowe liczby i fakty. Bez Ciebie rozpada się nasze życie na szereg bezsensownych dni. Przyjdź, Duchu Święty, i przypomnij nam słowa Jezusa. Przypomnienie pierwsze. Zrozumieć logikę Bożego Królestwa. Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Podobnie jak zasiane ziarno samo rozwija się i owocuje, tak i Królestwo Boże ma w sobie tajemniczą siłę rozwoju, żywotną moc, która je doprowadzi do pełnego i ostatecznego zrealizowania. Jezus opowiedział tę przypowieść najprawdopodobniej tym z sobie współczesnych, którzy zafascynowani Jego nauczaniem chcieli natychmiast oglądać całkowity triumf Jego Królestwa, także na płaszczyźnie polityczno-społecznej, i przynaglali Go do bardziej energicznego działania w tym kierunku. Wszystkim uczniom w gorącej wodzie kąpanym, zniecierpliwionym brakiem spektakularnych owoców nadejścia Bożego Królestwa, Jezus daje za przykład postawę rolnika i jego cierpliwość. Siewca dokonał tylko pierwszej czynności. Rzucił ziarno w ziemię. Zrobiwszy swoje, czeka. Aż ziemia sama z siebie wyda plon w stosownym czasie. Cierpliwość siewcy nie jest biernością czy bezradnością. Ona rodzi się z wiary w moc ziarna. Dlatego siewca jest przekonany, że warto siać, warto rzucać dobre ziarno, warto czekać, warto być cierpliwym, bo plon na pewno nadejdzie w swoim czasie. Przypowieść ta jest i dla nas zaproszeniem do wiary i ufności w moc ziarna Słowa Bożego, które nie pozostaje nigdy bezowocne. Królestwo Boże jest pośród nas, choć nie zawsze w taki sposób, jakbyśmy chcieli i jakbyśmy tego oczekiwali. Ono wymyka się spod naszej kontroli, przekracza nasze kalkulacje i oczekiwania, bo ono nie jest nasze. I nie zależy jedynie od naszych, nawet najszlachetniejszych działań. Ono przychodzi i objawia się tam, gdzie chce i jak chce. I trzeba zaakceptować ten porządek, aby potem z zachwytu przecierać oczy. Jezus prosi nas jedynie o to, byśmy nie zniechęcając się brakiem widzialnych rezultatów, siali obficie ziarno dobrej nowiny, wierząc, że prędzej czy później na pewno wyda właściwy owoc. Królestwo Boże głoszone przez Jezusa ma niepozorne początki. Maleńka grupa uczniów, ludzi prostych i bez żadnego społecznego znaczenia. Ale stopniowo osiągnie wielkie rozmiary. Będą do Niego należeć ludy i narody, a Ewangelia głoszona będzie aż po krańce ziemi. W ten sposób Jezus objawia szczególne prawo swojego Królestwa. Prawo, którym jest umiłowanie tego, co małe, niepozorne, kruche i pokorne. On sam przyszedł do nas w słabości ludzkiej natury, w ubóstwie, w pokorze, w prostocie. A pierwszymi adresatami dobrej nowiny o królestwie był nic nieznaczący lud tej ziemi, ubodzy, cisi, głodni, płaczący, cierpiący i prześladowani. Królestwo Boże rozwija się i rośnie nie dzięki wielkim, heroicznym i spektakularnym akcjom czy inicjatywom, ale dzięki pokornej wierności słowu Jezusa w rzeczach najprostszych i najmniejszych, dzień po dniu. Przypowieść ta przestrzega więc nas, abyśmy koncentrując się na wielkich i pompatycznych imprezach religijnych, z wykorzystaniem najlepszych i najnowocześniejszych środków przy udziale tysięcy ludzi, nie zapomnieli o codziennej, ubogiej drodze, na której doświadczając własnej małości i niewystarczalności, ufając bezgranicznie słowu Jezusa, odkryjemy przybliżanie się Bożego Królestwa. Słowo to zachęca nas, aby zysk i sukces w rozumieniu tego świata nie były nigdy kryteriami naszych duszpasterskich działań, abyśmy w kościelnych planach nie byli zakładnikami frekwencji i światowych kalkulacji, abyśmy zrozumieli, że budowanie królestwa metodą szybkich i efektownych sukcesów prędko zamieni się w gruzy. Siła Kościoła nie leży w masach i dobrze funkcjonujących strukturach, lecz w umiłowaniu Jezusa i autentycznym życiu Ewangelią. Prośmy więc Ducha Świętego, aby pomógł nam zrozumieć logikę Bożego Królestwa. Przypomnienie drugie. Uczyć się misjonarskiego stylu życia. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia, wyrzucali wiele złych duchów i wielu chorych uzdrawiali. Cechą charakterystyczną tego opowiadania o rozesłaniu uczniów jest zwrócenie uwagi na styl głoszonej przez nich misji. Pierwszą cechą owego misjonarskiego stylu ucznia Jezusa jest braterstwo i wspólnota. Ci, którzy nauczyli się być razem z Jezusem, mają teraz świadczyć, że w Jego imię potrafią być razem ze sobą. Jezus rozsyła ich nie pojedynczo, ale po dwóch, aby okazując sobie braterską miłość, życiem potwierdzali naukę, którą głoszą. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Pomyślmy o wspólnotach, w których żyjemy. Jakże często brak w nich przyjaznej otwartości na tych, którzy stoją z daleka. Jakże wiele w nich nadętej obojętności i przekonania, że skoro sam jestem w porządku, to inni do zbawienia nie są mi potrzebni. Jakże wiele w nich rywalizacji, uprzedzeń, zazdrości. Prośmy Jezusa, zawsze obecnego tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię, aby uczył nas prawdziwego braterstwa, które mówi o wiele więcej i głośniej niż wypowiadane przez nas najpiękniejsze i najmądrzejsze słowa. Niech głoszeniu dobrej nowiny towarzyszy świadectwo życia naszych wspólnot, które pomimo grzechu, słabości i ograniczeń są przestrzenią obecności Jezusa. Drugą cechą wyróżniającą styl ucznia posłanego przez Pana jest ubóstwo i prostota. Jezus mówi, aby na drogę nie zabierać ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, ani dodatkowej odzieży. Nie znaczy to, iż te rzeczy nie będą im potrzebne. Z całą pewnością będą. I nie jeden raz uczniowie będą z nich korzystać. Chodzi więc raczej o podkreślenie, że skuteczność i powodzenie ich misji nie zależą od posiadanych przez nich środków, ale od wiary i ufności w moc dobrej nowiny, którą mają głosić. Jezus, który ich posyła, zbawił świat, umierając na krzyżu, pozbawiony wszystkiego, ogołocony, nagi, rezygnując z wszelkich ludzkich środków, nie schodząc z krzyża, ale ufając bezgranicznie woli Ojca. I w ten sposób ogłosił, że jedynie miłość zbawia i wyzwala. Także do nas, współczesnych głosicieli dobrej nowiny, Jezus kieruje dzisiaj swoją zachętę, abyśmy bardziej ufali Jego Słowu niż najnowocześniejszym środkom. Niech Słowo Jezusa pomoże nam odkryć siebie w roli ucznia posłanego przez Jezusa. Nie bójmy się tej roli. Nie zrzucajmy na innych, lepszych od nas, bardziej przygotowanych. Nie myślmy o tym, co mamy mówić innym, ale jacy mamy być. Niech Duch Święty uczy nas misjonarskiego stylu życia. Przypomnienie trzecie. Nie bać się wilków i zatrzaśniętych drzwi. Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jerozolimy. Wysłał przed sobą posłańców, a oni przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby przygotować mu miejsce. Nie przyjęto go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień z nieba stąpił i zniszczył ich. Lecz Jezus odwrócił się, skarcił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Reakcja synów gromu wobec zamkniętych drzwi Samarytan jest gwałtowna i pełna złości. Mieli ochotę puścić z dymem niegościnną wioskę. Ich reakcja ujawnia ludzką niezgodę na upokorzenie, na przeciwności, na złe traktowanie Jezusa, na zatrzaśnięte dla Kościoła drzwi. Są rozpaleni chęcią zemsty i słusznego, jak im się wydaje, karania. Jednak odpowiedź Jezusa jest stanowcza. On zgromił ich. Ewangelista używa w tym miejscu tego samego słowa, którym Jezus uciszył burzę na jeziorze i poskromił złego ducha. Można więc powiedzieć, że Jezus egzorcyzmuje dwóch braci, dając im do zrozumienia, że są kuszeni do użycia przemocy ubranej w bardzo pobożne szaty. Słowa „nie wiecie, jakiego ducha jesteście”, obecne w niektórych manuskryptach, uświadamiają uczniom, że ich zadaniem jest wnosić w ten świat nową jakość życia i wzajemnych relacji, bo są z ducha Ojca, który kocha wszystkich, który każe świecić słońcu nad złymi i nad dobrymi, bo są z ducha Syna, który umiera tak samo za prześladowanych, jak za prześladowców. Jedyną trafną odpowiedzią, którą uczniowie Jezusa mogą dać tym, którzy zatrzaskują przed nimi drzwi, którzy przeszkadzają w budowie królestwa, którzy są jak drapieżne wilki, nie jest ogień gniewu i zniszczenia, ale ogień ducha, ogień cierpliwej i bezinteresownej miłości. Ilekroć w historii uczniowie Jezusa na doznane krzywdy odpowiadali przemocą i agresją, zdradzali Jezusa i siebie. Ilekroć odpowiadali cierpliwą miłością i szacunkiem, rosła wiara i rozprzestrzeniała się. Prośmy Ducha Świętego, aby przekonywał nas, że posłanie owiec między wilki nie jest naiwnością i frajerstwem, ale najgłębszą wiarą w moc krzyża Jezusa i Jego zwycięstwo. Na koniec módlmy się słowami papieża Franciszka do Maryi. Dziewico Matko, która zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego, by narodził się ewangelizujący Kościół, wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych, by nieść Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. Daj nam świętą odwagę szukania nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie. Matko miłości, oblubienico wiecznych zaślubin, wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną, aby nigdy się nie zamykał i nie zatrzymywał. Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich, módl się za nami. Amen. Alleluja.